Jarosław Pachczyński program realizuje, Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Moimi gośćmi są panowie Tomasz Stachura i Piotr Michalik z ekspedycji Santi Odnaleźć Orła. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To naprawdę będzie historia, jakiej nie znacie, chociaż znamy historię Orła, tej niezwykłej ucieczki Stalina i wyczynu przepłynięcia bez map do Wielkiej Brytanii. Panowie zajmujecie się od 6 lat poszukiwaniem wraku Orła, ponieważ chcemy oddać hołd bohaterom, marynarzom, a my Polacy, myślę, w naszej kulturze mamy takie duże przywiązanie do miejsc, gdzie spoczywają nasi rodacy. Gdzie znajdziecie Orła? Gdzie on leży? Pan Tomasz Stachura.
No na pewno leży na Morzu Północnym. Jest to olbrzymi obszar.
A skąd to wiemy, że na Morzu Północnym?
Orzeł wyszedł w morze 23 maja 1940 roku na podstawie rozkazu. Miał się udać w tak zwany obszar A3, potem dostał rozkaz przejścia do obszaru A1, potem dostał rozkaz przejścia jeszcze trochę na północny wschód w okolice Skageraku, a potem, kiedy już nie można się było z nim skontaktować, dostał rozkaz powrotu do bazy. I na tej podstawie możemy naszkicować prawdopodobną mapę ostatniego patrolu Orła. I teraz...
Sprawa wydaje się, prosta.
Tak, tak. Teoretycznie sprawa wydaje się prosta, ale...
Tylko, że go tam nie ma.
To nie do końca jest tak, bo to czasami ludzie myślą, że w obecnych czasach, kiedy można wszystko wygooglować, to jest tak, że można wszystko się dowiedzieć zdalnie, siedząc przy komputerze. To nie jest tak. Dno oceanów jest przebadane w sposób naprawdę niewielki. Z bardzo prostej przyczyny są to olbrzymie koszty. I dno mórz i oceanów bada się tylko wtedy, kiedy to ma cel jakiś komercyjny. Czyli kładziemy gazociąg, to wtedy badamy dno, ale badamy je tylko w odległości 500 metrów w prawo, 500 metrów w lewo. I to jest moment, kiedy najwięcej wraków się znajduje. Drugi powód to jest stawianie platform wiertniczych lub poszukiwanie ropy. Trzeci powód, obecny najbardziej popularny, to jest stawianie wiatraków na morzu. Czyli odkrywa się wraki poniekąd przypadkowo. Nie ma czegoś takiego jak mapa wraków potwierdzona autorytatywnie i bezdyskusyjnie. Mało tego, jeśli ktoś taką mapę tworzy, tak jak my, poszukiwacze wraków, to ona jest trochę na nasze potrzeby. To nie jest tak, że my się chwalimy na prawo i lewo, bo po pierwsze nikt tego nie oczekuje, po drugie to kosztuje wiele wysiłku, więc jak już zrobi się taką mapę, to niekoniecznie się ją upublicznia.
To może ktoś już odnalazł wrak Orła i jest na jakiejś prywatnej mapie zaznaczony?
To jest, wie pan, bardzo prawdopodobna hipoteza, bo takie rzeczy się działy. To znaczy, ktoś kiedyś się mnie zapytał, jaki jest najgorszy scenariusz w przypadku wraku Orła. Najgorszy scenariusz jest taki, że ktoś go kiedyś odnalazł, nazwał go U-40, U-50
I
zostało. I teraz już nikt nie będzie tego szukał, ponieważ to jest U-40. I to jest najgorszy scenariusz, bo wraki się szybko degradują, szybko się niszczą i może się okazać, że na przykład za 20-30 lat zostanie już tylko kawałek stępki na dnie i nie będzie możliwości identyfikacji tego wraku. Morze Północne jest bardzo agresywne, zwłaszcza w płytkich akwenach, gdzie są silne prądy i zafalowanie, i wraki na przykład u wybrzeży Holandii wyglądają jak resztki. Nasz Bałtyk jest fantastyczny, zachowuje wraki w pięknym stanie i wraki drewniane nawet po 400 latach wyglądają świetnie. Na Morzu Północnym wraki, a mieliśmy okazję je widzieć wielokrotnie dzięki specjalistycznemu sprzętowi, znikają, po prostu znikają, więc trzeba się poniekąd spieszyć.
Pan Piotr Michalik, jakie są hipotezy? Te 7-8 hipotez, proszę o nich opowiedzieć.
Tak, mamy 8 hipotez zatonięcia Orła. Pierwszą, o której wszyscy w czasie II wojny światowej mówią, no to oczywiście zatopienie Orła przez Niemców albo przez niemiecki okręt podwodny albo niemiecki okręt nawodny.
No ale jak to sprawdzić? Może pojechać do archiwów niemieckich?
No przez archiwa... Właściwie już przebrnęliśmy. Ja w archiwach brytyjskich jestem bardzo często. No, mogę powiedzieć, że te wszystkie oficjalne dokumenty, które są bliżej i dalej związane z orłem, już przeszukaliśmy. Również częściowo archiwa niemieckie. I w żadnych archiwach nie jest nawet nic zbliżone do tego, jak orzeł mógł być zatopiony. Nikt się tym nie pochwalił. Także Niemcy...
To był bardzo duży okręt nowoczesny, więc gdyby ktoś go zatopił, to chyba by się chwalił na prawo i lewo.
No, prawda? Na pewno by się chwalił na prawo i lewo. Był to jeden z najnowocześniejszych okrętów podwodnych II wojny światowej. Także Niemcy na pewno by się tym pochwalili. Zwłaszcza, że odnaleźliśmy również dokumenty, w których Niemcy chwalili się, że coś zatopili, co nie było prawdą. Zwłaszcza we wrześniu, w październiku, rozpoczęcia II wojny światowej, chwalili się dla propagandy, to i to zatopiliśmy, a nie miało to miejsca. Więc na pewno jakby okręt oficjalnie zatopili, jakieś wiadomości na ten temat znaleźlibyśmy. Więc to są te pierwsze dwie hipotezy. Również zdarzały się tak zwane friendly fires, czyli zatopienie alianckich okrętów podwodnych przez brytyjskie czy alianckie siły, także...
Trudno było rozpoznać na morzu, prawda, co płynie.
Tak, było zwłaszcza na Morzu Północnym. Tam były często mgły, pogoda różna była, Brytyjczycy na początku wojny mieli rozkaz brytyjski RAF zatopienia jakichkolwiek okrętów, które są niecałkowicie rozpoznawalne jako brytyjskie czy później alianckie. Na wszelki wypadek zatopmy je. Więc tak jak Tomek wspomniał, przez kilka lat badaliśmy teorię właśnie friendly fire, bo jest dosyć dobrze udokumentowana w archiwach brytyjskich, że jakiś okręt podwodny został zatopiony przez RAF 3 czerwca 1940 roku.
Ale popłynęliście w te miejsca?
Płynęliśmy, byliśmy w tym miejscu już 4 razy, także dosyć dobrze przeszukaliśmy ten właśnie obszar, w którym teoretycznie ten okręt mógł być zatopiony. No niestety nie znaleźliśmy tam orła. Nie całkowicie tą teorię zostawiliśmy, ale jednak w tym roku płynęliśmy w inny teoretyczny obszar, gdzie orzeł miał się znajdować.
Co się jeszcze mogło stać?
Orzeł również mógł zatonąć ze względów technicznych. Nie był to w tym czasie całkowicie sprawny. Jakby było 23 maja 1940 roku, nie był całkowicie sprawny. Więc mógł zatonąć ze względów technicznych, co jest właściwie nie do sprawdzenia, mógł zatonąć w każdym miejscu. Morze Północne 220 tysięcy mil kwadratowych, znamy teoretyczną trasę orła, więc możemy to zawęzić, ale jest to bardzo ciężkie do sprawdzenia. Zatonięcie orła na wskutek uderzenia w jakąś minę. Albo zapory minowe stawiane przez Brytyjczyków i Niemców były ogólnie dość dobrze znane, ale sporo min urywało się. Były to tak zwane miny dryfujące. Jest to udokumentowane w brytyjskich archiwach, że statki jednak na te miny wpadały i tonęły.
Panie Tomaszu, jak wygląda taka wasza ekspedycja? Jak wy się do tego zabieracie? Słoiki do domu?
To jest ekspedycja, to już jest taki najmilszy jakby etap całych tych poszukiwań, bo projekt Santi Odnalezienia Orła jest długofalowy i zajmujemy się tym cały rok, a raz do roku lub dwa razy do roku, bo też się tak zdarzało, wyruszamy na Morze Północne. Czyli pierw poszukujemy w archiwach, prowadzimy rozmowy, robimy też trochę takiego szumu medialnego, bo to nam bardzo pomaga, bo dostajemy informacje, kontaktują się z nami też historycy kiedy w 2014 roku pierwszy raz pojechaliśmy na ekspedycję i poszliśmy w miejscowości Whitby do baru pogadać z miejscowymi rybakami, to historia orła była kompletnie nieznana. Teraz powoli wszędzie o niej mówimy. Jeździmy na różne spotkania poszukiwaczy nurków i powoli historia orła jest znana. I na przykład taki korzystny efekt nastąpił, że poznaliśmy rok temu takiego duńskiego filantropa Gerta Normana, który stworzył Muzeum Bitwy Jutlandzkiej w Tyboron, największej bitwy morskiej świata. I to jest właściciel firmy kładącej kable na Morzu Północnym. Starszy już w tej chwili pan, 70-paroletni, którego hobby jest identyfikacja wraków Bitwy Jutlandzkiej. Ponieważ zidentyfikował i odnalazł wszystkie wraki Bitwy Jutlandzkiej, trochę szukał tematu. I akurat pojawiliśmy się my i to, że byliśmy już znani, on już słyszał o nas. Kiedy ja do niego napisałem na ogólnego maila, to on kojarzył projekt poszukiwań orła. I doszło do spotkania, jak to między poszukiwaczami, chwila, moment, znaleźliśmy wspólny język. I na koniec on rzucił takie hasło, słuchaj, za rok, czyli na początku 2019 roku, znowu ruszamy na ekspedycję, na pewno cię zaproszę. Ja oczywiście wierzyłem w to, ale wiedziałem, jak to jest w życiu, że pewnie inne ważniejsze sprawy nie doprowadzą do tego. I jakież było moje zdziwienie, kiedy w marcu 2019 roku dostałem maila pod tytułem ruszamy za tydzień, czy jesteś gotowy? I faktycznie spakowałem się w sekundę, dołączyłem do ekspedycji. To był zresztą najbardziej luksusowy mój wyjazd na Morze Północne, bo jednostka była olbrzymia, miała 70 metrów długości, 7 pięter, kabiny luksusowe z, jak na oczywiście badania, czyli mieliśmy pojedyncze kabiny z prysznicem, z klimatyzacją i w zasadzie to był niesamowity wyjazd, ale najbardziej niesamowite było to, że ja się zorientowałem już po paru godzinach, że ta ekspedycja jest w zasadzie tylko pod orła. Okazało się, że zainteresowanie orłem jemu się udzieliło. On zaczął czytać o orle i stwierdził, że to jest bardzo ciekawy temat. I proszę sobie wyobrazić, pomogli nam też Polacy mieszkający w Danii, ponieważ on na swoim Facebooku opublikował, że ruszamy na temat poszukiwań orła i tak dalej. I nagle dostał pełno maili od Polaków mieszkających w Danii. Mówili mu, Gert, robisz super robotę, to są polscy bohaterowie, których historię trzeba dopowiedzieć. I on do mnie mówi, słuchaj, ja tu od lat szukam brytyjskich, niemieckich okrętów, ale jeszcze nigdy w życiu nie wzbudziły moje poszukiwania takiego zainteresowania. Więc ta historia orła rozchodzi się naprawdę coraz szerzej. I kiedyś ktoś nas napytał, jaki jest największy sukces naszych poszukiwań i ja sobie myślę trochę inaczej. Na początku pan redaktor naszego spotkania powiedział, że historia orła jest dobrze znana. Ja nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ ona jest dobrze znana w naszym pokoleniu 40-50-latków, ale w pokoleniu 20-latków to już trochę zanika i ja sobie za największy sukces upatruję to, że my szukając orła, mówimy o tym orle.
Jak przywracacie tą pamięć.
Tak. I jak nagle się okaże, że wśród 20-latków ta historia zaczyna być coraz bardziej ciekawa, to jest nasz największy sukces. Ja mam syna 25-letniego, on mówi, słuchaj, przez ciebie wszyscy o tym orle rozmawiają. Więc to jest fantastyczna rzecz, że historia orła zaczyna żyć dzięki tym poszukiwaniom. I my to widzimy, że historią orła bardzo łatwo zarazić. Skoro udało nam się zarazić Duńczyków, Brytyjczyków, to Polaków tym bardziej. Także to jest wspaniały temat.
Panie Piotrze, ta historia rzeczywiście jest niesamowita, a możemy się cofnąć do 1939 roku? Da pan radę odtworzyć takie najważniejsze wydarzenia?
Tak, jest to historia niesamowita, faktycznie. No, orzeł po pierwsze jest był naszym polskim
marzeniem na wielkość, że popłyniemy na oceany na Madagaskar, gdzie będą nasze kolonie, że będziemy mocarstwem jak Francja i Wielka Brytania.
Tak, chcieliśmy umocnić naszą flotę już w latach 20. Nie do końca było nas na to stać. No i narodził się pomysł, aby społeczeństwo zebrało datki na następny okręt podwodny. Więc od już w latach 30., na początku lat 30., zaczęły się składki. No i w roku 35 zebraliśmy niesamowitą sumę 5 milionów złotych na okręt podwodny. I tak to się zaczęło. Gdy orzeł przypłynął do Gdyni w lutym 39 roku, był to jeden z najnowocześniejszych okrętów podwodnych, no i była to naprawdę nasza chluba narodowa. Ale najbardziej znana jest ucieczka orła Stalina, no, brawurowa ucieczka po internowaniu w Tallinie.
To się tak ładnie nazywa internowanie, to było rozbrojenie właściwie okrętu, próba rozbrojenia, bo tam marynarze robili wszystko, żeby, a to się było zwarcie, tutaj się spaliło, tej torpedy nie można wyciągnąć.
Tak. Właściwie częściowo okręt był rozbrojony z 20 torped, 14, ile pamiętam, zostało z okręty wyciągnięte, zostało 6 tylko dlatego, że właśnie nasi dzielni marynarze, no, przecięli kilka lin, no i nie dało się wyciągnąć, przynajmniej w tamtym dniu, tych następnych. Tak jak pan wspomniał, z tym radiem, radio zostało rozbrojone, a jednak Polacy przekonali Estończyków, że powinni złożyć je na nowo, bo je źle rozłożyli. Jakieś tam było zwarcie, któryś ze Estończyków został, to się mówi, kopnięty prądem, no więc złożyli na nowo, no jakoś tych Estończyków przekonali, że trzeba to przedłużyć, tą całą sytuację. I ucieczka po kilku dniach Stalina, która obiegła cały świat, była naprawdę brawurowa. Był tam statek niemiecki, który był dość dobrze pilnowany, okręt polski również, ale pomimo tego, pomimo sprytu naszych marynarzy, udało się pod obszczałem ten okręt jednak wykraść, no i wypłynąć na ponownie na Morze Bałtyckie.
Panie Tomaszu, a da się pływać po morzu bez map? No bo oni tak płynęli.
Tak, oni płynęli bez map. Odpowiadając na pytanie, nie. To jest ekstremalnie ryzykowne. W tej chwili w zasadzie jest pełna elektronika, są plotery, więc poniekąd się pływa bez map papierowych, ale ja sobie nie wyobrażam nawigacji bez map. Oni nie do końca nie mieli tych map. Po pierwsze, oni mieli taki mapy latarni morskich, na podstawie których mogli chociaż kontury sobie zaznaczyć. Po drugie, słynne mapy Mokrskiego, które do dzisiaj są w Londynie eksponowane, które narysował z pamięci, więc takie jakieś mapy mieli, ale jak wiemy, orzeł miał kilka takich incydentów. Po pierwsze, wychodząc z Stalina, uderzył w nabrzeże, czyli nie do końca te pływanie bez map było dla niego bezpieczne. Potem wszedł na mieliznę na południe od Gotlandii, więc to też był efekt jakby braku map. Także trudne to było i dlatego to wzbudziło tak nieprawdopodobną sensację w 1939 roku. Sam Churchill zresztą o tym powiedział, że to było jedno z najbardziej bohaterskich wydarzeń II wojny światowej w Royal Navy. To naprawdę jest... Zresztą jego słowa jakby podniosły do olbrzymiej rangi całe to wydarzenie.
Tam brakowało wody. Musimy sobie wyobrazić, jak ci marynarze się czuli. Co się z nami dzieje, kiedy tak. Nie możemy się napić wody, prawda?
Oni 17 września, z nocy 17 na 18 września opuścili Tallin, a 17 października dopłynęli do Rosajd, więc to było miesiąc czasu, gdzie powoli im się kończyło paliwo, nie było wody i psychika też już była na granicy, więc to zresztą w słynnym, legendarnym filmie pana Buczkowskiego to oglądaliśmy pewnie wielokrotnie, więc tam...
Tak, tym czarno-białym.
Tak, poza tam troszeczkę mijającą się sprawną historyczną, tam jakby emocje były bardzo świetnie oddane.
A co wasze rodziny na te poszukiwania?
Przede wszystkim my jesteśmy związani, no ja jestem z morzem związany zawodowo, jakby prowadzę firmę Santi, więc jakby nurkowanie jest moją, trudno tu podzielić czy pracą, czy hobby, więc spędzam dużo czasu, zawsze spędzałem na morzu, więc jakby akceptują to, ale na pewno ciężko już po raz kolejny słuchać na temat orła, a my możemy w naszej ekipie rozmawiać o orle 24 godziny na dobę, czasami jesteśmy na ekspedycji 2 tygodnie, i dalej o tym orle rozmawiamy. To jest coś niesamowitego, a rodziny już trochę nie mogą tego słuchać. To na pewno jest, to już widać.
No, u mnie było troszkę inaczej, bo ja właściwie z morzem nie byłem związany. Tak troszeczkę przez przypadek dołączyłem do ekipy. Ale u mnie w dalszym ciągu, no pamiętam jak pierwszy raz wypływałem na morze, to było takie zdziwienie w rodzinie. Ty na morze, nigdy nie byłeś z morzem związanym, a na pewno chcesz tam płynąć, na pewno przeżyjesz. I jak do tej pory, jak o tym mówię, to właściwie jeszcze w dalszym ciągu no, rodzina i znajomi, z którymi się często spotykam, słuchają i są bardzo zainteresowani. No, ale pewnie tak jak w Tomka przypadku, w pewnym momencie, no nie wiem, może im się to, może znudzi, to jest złe słowo, no, bo jak są już pasjonaci też tak jak my z tego wyrośli, chcą ciągle coś nowego. Tylko kiedy wypływamy, pytają się, gdzie, jak wracamy, co znaleźliście i tak dalej, i tak dalej. Także, że są osoby, które zostały naprawdę tym zainteresowane, ale niektórzy usłyszeli, okej, okay, no dobrze, już o tym mówiłeś tyle razy, więc zmieńmy temat.
Czy w Wielkiej Brytanii mówi się o orle?
W Wielkiej Brytanii ogólnie mówi się o orle. Orzeł pływał zawsze pod polską banderą, ale jednak znaczną część swojego życia, powiedzmy to, pływał pod w Royal Navy. Także był znany, no, zwłaszcza z ucieczki Stalina i z zatopienia Rio de Janeiro. To było duże wydarzenie.
No właśnie, powiedzmy o tym, panie Tomaszu. To była taka brawurowa akcja, bo oni nie wiedzieli, do czego strzelają, prawda? Orzeł widzi jakiś okręt, ten okręt sobie płynie. Jak to wyglądało?
Przede wszystkim to był statek, bo tutaj zawsze jest taki błąd. Okręt to jest wojenny, statek to jest handlowy. I Rio de Janeiro robił wrażenie, że jest statkiem handlowym. Wiadomo było, że jest niemieckim. I kapitan Grudziński zachował się w taki szlachetny sposób. Podpłynął, kazał opuścić załodze statek. I wtedy się zorientowali, że coś nie tak jest z tym statkiem handlowym, ponieważ zaczęli biegać żołnierze po tym statku. I Grudziński wiedział, że musi podjąć decyzję teraz albo nigdy. Wystrzelił torpedę, zatopił Rio de Janeiro. Okazało się, że to był statek wiozący zaopatrzenie i komandosów niemieckich, którzy mieli rozpocząć inwazję na Norwegię. I to jest też kolejna ciekawostka związana z orłem. To znaczy, po powrocie złożono meldunek i Churchill nie uwierzył. Churchill był tak pewny, że Niemcy nie zaatakują Norwegii, że nie uwierzył w tą informację. Okazało się, że parę dni później, mimo zatopienia Rio de Janeiro, Niemcy zajęli Norwegię, zaatakowali Norwegię, co było bardzo ważne, bo Norwegia miała dostęp do złóż, do stali i tak dalej, więc bardzo była newralgiczna cała historia z Narvikiem, gdzie nasz Grom bronił Narvik, to był niezamarzający port. To jest wspaniała historia, gdzie Polacy gdzieś tam ciągle zapisali się w tej historii. Stąd zatopienie Rio de Janeiro jest tak ważne, bo to nie był zwykły statek. To był statek wiozący oddziały, które miały rozpocząć inwazję i poniekąd opóźnił tą inwazję. Niemniej, przez to, że Churchill nie uwierzył w to, nie wpłynął aż tak mocno na losy wojny.
A co się stało z rodzinami marynarzy z Orła?
Los rodzin był różny. Większość osób pozostała w Anglii, w Szkocji, ale częściowo również powrócili do Polski. Ja muszę przyznać, że tak do końca nie badałem tego, więc nie mogę powiedzieć numerycznie, ile osób zostało, ile nie, ale sporo osób z okrętów Polski, które bazowały w Rosyth i w Szkocji, pozostało tam po wojnie.
To jest taki bardzo niezbadany temat. Swoją drogą to jest fantastyczny temat dla historyka, ponieważ część rodzin dowiedziała się o tym, że ich syn służył na Orle dopiero po wojnie. To nie było tak, że oni mogli SMS-ować czy wysyłać na WhatsApp jakieś informacje przecież, więc to była trochę tajemnica. A druga rzecz, nie możemy zapomnieć, że to byli chłopacy 20-paroletni, więc oni byli, jeśli już to byli synami, stąd rodzice szybko odeszli i ta pamięć o bohaterach bardzo szybko i o rodzinach bardzo szybko znikała. Ale my możemy się pochwalić tym, że mamy kontakt do 36 rodzin związanych z Orłem i I jesteśmy z tymi ludźmi w kontakcie. Oni bardzo często są przeszczęśliwi, że my się kontaktujemy. Ja mogę opowiedzieć taką historię, która we mnie wzbudziła dreszcze. Jeden z naszych członków naszego projektu dodzwonił się pod Rzeszowem do kogoś powiązanego z członkiem załogi. Spytał się, czy to taki pan, pan taki i taki. I nagle po drugiej stronie cisza. I myślał, że to jakaś pomyłka. I ten człowiek starszy mówi, wie pan co, czekaliśmy 70 lat na ten telefon. Nikt do nas nigdy nie zadzwonił. I to był taki moment, że my jako prywatna grupa poszukiwaczy trochę się przestraszyliśmy, że nikt się nie zajął tymi ludźmi. To było coś niesamowitego. Zaczęliśmy kolekcjonować te nazwiska, mamy do nich kontakty. Ci ludzie zresztą się chętnie do nas odzywają. I to jest dla nas duże zaskoczenie, bo to jest w zasadzie taki niewyeksplorowany temat zupełnie. Także trudno nam nawet odpowiedzieć, co się stało z rodzinami, bo to jest rzecz, którą się zajmujemy. W związku z tym, że nie jesteśmy zawodowo, nie mamy tak aż dużo czasu, żeby zawodowo się tym zajmować, to jest to temat, który jeszcze można pewnie będzie pociągnąć.
Co przed wami, jaka hipoteza do sprawdzenia?
To jest taki temat, który...
Nie możecie panowie powiedzieć.
Nie, absolutnie nie. My tak staramy się dzielić trochę wiedzą na temat naszych poszukiwań. To jest tak, że my już... To jest szósty rok poszukiwań. Już jesteśmy troszeczkę doświadczeni i na przykład nie staramy się wyprzedzać pewnych faktów. Ja to śmieję się, że opatrzność nam pozwoli odkryć orła w najlepszym odpowiednim momencie i cierpliwie czekamy. Gdybyśmy go odkryli w 2014 roku, to już całej tej otoczki byśmy nie zbudowali. A tak udało nam się stworzyć bardzo dużą historię wokół orła, więc pewnie go odkryjemy w najlepszym możliwym momencie. Rok temu o tej porze też nie wiedzieliśmy, co robić na przyszły rok. Jeździmy na spotkania, na wykłady i spotykamy się z ludźmi. Pomysł badania obszaru A3 też narodził się mniej więcej jesienią 2018 roku, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że tego nikt nie badał. Więc szukamy na kolejne inspiracje. Jest cały obszar A1 do zbadania. Jest Gerd Norman, z którym jesteśmy w ciągłym kontakcie, który ma możliwości szukania tego orła również w innym czasie. Jest cała masa rzeczy do sprawdzenia. Ja osobiście ciągle wierzę w tą teorię A3, bo myślę, że jeszcze jej w tym roku nie sprawdziliśmy do końca. Tak. Więc jest naprawdę roboty na wiele lat. O to się nie musimy martwić. Tak,
bo znamy teoretyczną trasę orła, więc wytyczamy sobie co roku jakiś tam obszar, w której orzeł mógł być, którym powinien być. No i tak systematycznie badamy jako długoterminowy projekt obszary. No i tak jak Tomek wspomniał, no w końcu mamy nadzieję, że w jednym z tych obszarów orła znajdziemy.
Może jest tak, że gdybyście panowie znaleźli go, nie wiem, 2-3 lata temu, to nie byłoby tej rozmowy, tych opowieści, wspominania tych ludzi, więc może jest jakiś plan opatrznościowy.
Absolutnie się z panem zgadzam i ja naprawdę mam tą przyjemność, że swoją pasję realizuję i dzięki orłowi spotkaliśmy tylu fantastycznych ludzi, że to jest coś nieprawdopodobnego. Proszę sobie wyobrazić, że w tym roku mieliśmy na ekspedycji satelitarny internet, więc codziennie sobie wieczorem tam wrzucaliśmy informacje na social media i czasami zdarzyło nam się na przykład powiedzieć, oj, dzisiaj było ciężko, bo fala i tak dalej i nagle ci ludzie pisali, słuchaj, dałbym wszystko, żeby tam się z wami męczyć, w cudzysłowie, ale jeden wpis nas naprawdę mocno zaciekawił i tak nawet spowodował, że musieliśmy trochę sobie przemyśleć, bo jedna z pań napisała, nie narzekajcie, bo nic już was ciekawszego w życiu nie spotka. Może było to trochę przeraskrawione, ale naprawdę to nam pokazało, jaką mamy fantastyczną możliwość w obecnych czasach realizować coś takiego związanego z pasją. Orzeł jest tylko jeden. Jak już go znajdziemy, to już drugiego orła nie będzie. Także jakby...
Ale pasją realizowaną no, w takich trudnych warunkach, no bo tutaj panowie mówiliście o statku, łodzi bardzo luksusowej, no ale na co dzień, znaczy tak jak płyniecie raz czy dwa razy w roku, to nie są to luksusowe.
Nie, to z reguły staramy się jakby mieścić w budżecie, więc czarterujemy dość duży, ale mimo wszystko jest to kuter wędkarski, nie rybacki, który warunki ma raczej średnie do pobytu, ale nie narzekamy. Tak jak ta pani nam napisała, nie narzekajcie, bo nic was w życiu już ciekawszego nie spotka, więc trzymamy się tego motto, że naprawdę cieszymy się tą chwilą, to znaczy na ekspedycji panuje tak fajna atmosfera, że to naprawdę jest nie do opisania, jak no, to, co się w tym roku działo, kiedy naprawdę mieliśmy całą masę przygód utrudniające nam życie. Mieliśmy taką sytuację, że ekipa, która wyszła z nami, okazało się, że była nieprzygotowana. Duńczycy nie przewidzieli, że my będziemy 24 godziny na dobę pracować. Kapitan był tylko jeden kucharz i jeden mechanik i okazało się, że drugiego dnia kapitan zaczął słabnąć, no bo nikt nie jest w stanie sterować cały czas. W naszej ekipie jest 4 ludzi z uprawnieniami do prowadzenia jednostki, więc chwila, moment podzieliliśmy się wachtami i każdy z nas pracował. Okazało się, że wszyscy potrafią świetnie gotować, wszyscy się na wszystkim znają i mimo wielkich trudności nie opóźniliśmy ani minutę całej ekspedycji, więc to było niesamowite, kiedy drugiego czy trzeciego dnia, jak się okazało, że kapitan nie przemyślał i nie ma jedzenia za dużo, okazało, ale cóż to był za problem, wyciągnęliśmy wędki, złowiliśmy 12 dorszy i mieliśmy najlepszą ucztę, jaką można sobie wyobrazić, więc tyle fantastycznych rzeczy dzieje się wokół Orła, że trudno by było narzekać, że szukamy go 6. rok.
Tak, ale warunki faktycznie mamy jak dla nas, są całkowicie wystarczające, ale sporo osób po różnych spotkaniach podchodzi do nas i mówi, o, chciałbym się zabrać z wami, super by było, no, ale pokażę mi zdjęcia, w jakich warunkach śpimy, czy tam obracamy się, a wiecie co? Może w przyszłym roku coś lepszego wyczarterujecie.
No ale oprócz wędek płynie z wami sprzęt specjalistyczny, prawda?
Tak, od początku partnerem projektu jest Instytut Morski i z Gdańska i jego wiceszef dr Benedykt Hach, który jest pasjonatem, współinicjatorem całego projektu, płynie z nami. Zawsze podkreślam, że ten sprzęt jest olbrzymiej wartości, bo szacujemy, że gdzieś jest około 500 000 zł, ale ten sprzęt nie byłby tak ważny, gdyby nie eksperci, którzy potrafią go obsługiwać. My ten sprzęt montujemy w przeciągu 5-6 godzin na tej wyczarterowanej jednostce. Ten sprzęt to się nazywa multibeam z takim specjalnym stabilizatorem obrazu. Mamy kilka ekranów do podglądu, czyli na mostku możemy podglądać to, co badamy na dnie czy w mesie. I chłopacy, którzy z nami płyną z Instytutu Morskiego, oni to robią w ramach swojego urlopu. Sprzęt mamy na tyle dobry, że gdybyśmy znaleźli, nie wiem, beczkę wielkości 1 metra na dnie, to też ją wypatrzymy. To jest tak, że nie ma żadnego problemu. Kiedy przepływamy nad gazociągiem na przykład, my wiemy już z map, że za chwilę będzie gazociąg, to potem na obrazie multibeama my go widzimy jak na dłoni. To jest po prostu cienka, piękna kreska równiutka. Więc sprzęt mamy naprawdę fantastyczny. Od zawsze zabieramy sprzęt nurkowy ze sobą, bo w ekipie są przecież nurkowie, z nadzieją, że zanurkujemy. Zdarza nam się trafić na przepiękny wrak i aż korci nas, żeby zanurkować, ale priorytetem jest orzeł, więc nie nurkujemy dla przyjemności. Czekamy na ten jeden właściwy wrak, na którym trzeba będzie zanurkować i zrobić pewnie zdjęcia.
No to my też czekamy na dobre informacje. Nieważne, czy to będzie za miesiąc, za rok, czy za 5 lat. Tomasz Stachura i Piotr Michalik z ekspedycji Santi Odnaleźć Orła. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję.
Teraz krótka przerwa. Po niej reportaż o Jerzym Pertku, poznaniaku, który pisał o morzu. Był chory, nie mógł podróżować, ale ludzie z całego świata, Polacy, rodziny marynarze pisali do niego listy. Ten reportaż za chwilę. Jarosław Pachczyński i Piotr Świątkowski. Do usłyszenia.
Gdzieś jest na pewno, musi być. Co prawda nie jest to tak, żeby one stały wszystkie na wierzchu, no ale zaraz znajdziemy gdzieś. No to jest na przykład jego książka z serii miniatur morskich. Cała seria nawet jego książek, która się ukazała, bo to wydawnictwo poznańskie kiedyś wydawało Od Dunkierki do Dakaru i parę innych jeszcze z tej serii, z którą razem z Flisowskim tworzył. Tu też są jego pozycje. Gdzieś stoi nawet jego Wielkie Dni Małej Floty, bo mam kilkanaście wydań, to może przesada, ale kilka wydań tej książki mam, tylko teraz nie bardzo widzę, gdzie mam, za duży bajzel po prostu.
Gdyby nie on, o losach kombatantów na Zachodzie wiedzielibyśmy bardzo mało. Z oczywistych względów nie mogli po 1945 roku wrócić do kraju. Choroba nie pozwalała mu opuszczać domu. Do dyspozycji miał bogatą bibliotekę i maszyny do pisania.
Moje najpierwsze wspomnienie. Ja siedziałam w fotelu i strasznie płakałam. I wszedł tata, bo jeszcze wtedy chodził, i się zapytał, ja to pamiętam do dzisiaj, dlaczego płaczesz? A ja mówię, bo Bierut umarł. I siedziałam przy tym radiu i łzy mi ciurkiem leciały I tata mnie potem wtedy, pamiętam, wziął na kolana i obiecał, że miała lepszy humor, że mi napisze, namaluje książeczkę, którą zresztą potem napisał. To był tytuł Hanka w podwodnej krainie. Wsiadłam na konika morskiego i, no i to ciągle opowiadali, że tak strasznie, że chyba byłam jedyną osobą, która tak strasznie przeżyła i tak płakała.
W kolejnym spotkaniu z pisarzem z cyklu Karabin i pióro prezentujemy dzisiaj Jerzego Pertka, znanego publicystę, dziejopisa, marynistę.
Niedawno skończyłem drugą część książki Morze w ogniu. To będzie już 42 moja pozycja.
To jest najbardziej fascynujące jest w tej chwili. Świat przedinternetowy. Dotrzeć do informacji było bardzo trudno. A jeszcze w tych czasach głębokiej komuny, jak on to zaczynał, bo przecież pierwsze wielkie dni małej floty okazały się w czasach głębokiej komuny. Nie zapomnę, jest list, to znaczy jest opinia cenzorska. Książka, już nie pamiętam, o którą chodziło, nie powinna się ukazać ze względu na to, że zbyt mało w pracy redaktora Pertka jest po dokumentowania znaczenia bitwy stalingradzkiej.
Mogę przeczytać fragment początkowej książki Od Dunkierki do Lakaru. W początkowym okresie wojny, to jest od października 1939 roku poczynając, głównym zadaniem francuskiej floty była ochrona morskich linii komunikacyjnych Francji, zwłaszcza Atlantyku. Było to zadanie zakrojone na wielką skalę, jeśli zważy się, że oprócz 3 milionów BRT własnej floty handlowej, Francja korzystała z kilkuset zaczarterowanych statków neutralnych banter greckiej, duńskiej, norweskiej, szwedzkiej i holenderskiej. Ten akapit nie stracił na swojej wartości ani o milimetr.
To były setki listów, które były ciągle wysyłane. Jak na przykład pisał o Orle, to dziennie były, ja nie pamiętam ile, ale dziennie były, ja tego nawet nie pamiętam, w jaki sposób były te, może ty więcej rozmawiałeś, wiesz, skąd on miał adresy tych osób. Bo gdyby był zdrowy, gdyby mógł chodzić, wszędzie był zapraszany, ale nigdy nigdzie nie pojechał, no bo właściwie całe życie spędził tylko w domu, bo... No i jedyne wypady to były nad morze, do Ustki.
Tych poległych marynarzy udało mi się do pierwszego wydania dostarczyć 50 zdjęć. No, załoga składała się z 60 ludzi. Ponadto 3 zdjęcia Anglików, którzy tam tworzyli ekipę łącznikową na Orle. W każdym bądź razie nie poprzestałem na tych...
Pertek nie mógł bywać w archiwum, ograniczało oczywiście jego krąg poznawczy. To znaczy on nie był w stanie przejrzeć na przykład kompletu materiałów dotyczących, nie wiem, komandora Kłoczkowskiego, tych, które znajdowały się w Instytucie Sikorskiego, w Muzeum Sikorskiego. No nie był w stanie, no bo nie mógł tam dotrzeć, nie mógł tam wejść. To nie tylko on, w ogóle w tamtych czasach nie bardzo można było do tych materiałów dotrzeć, będąc w Polsce komunistycznej. Ale z drugiej strony mógł dotrzeć do całej różnej masy informacji, wspomnień, pamiątek i tak dalej, które tworzyły mu obraz. Czy on się bardzo mylił w tej sprawie? Wydaje mi się, że nie. To znaczy jego historia komandora Kołczkowskiego wcale nie jest tak odbiegła od tego, jak tą historię można dzisiaj napisać. To znaczy oczywiście stojąc po jednej stronie barykady, bo to jest taka historia jak z Westerplatte. To znaczy albo stoimy po jednej stronie barykady i mówimy, że komandor Kołczkowski był zdrajcą, albo mówimy, że to był doświadczony podwodnik, to był człowiek, który potrafił dowodzić, to był człowiek, który wyszkolił całą polską flotę podwodną, że właściwie wszyscy oficerowie wyszli spod jego ręki i wtedy we wrześniu 39 tego roku z różnych powodów stracił dowodzenie. Jakich? A, to tu już można było szyć. Jakby nie było, ostatecznie wyroku w tej sprawie w Londynie nie było, a komandor nie utracił swojego patentu marynarskiego, co prawda pływał później w locie handlowym, ale jednak pozostał z patentem oficerskim. Nikt mu go nie odebrał. Innymi słowy można powiedzieć, że ta historia, którą zbudował wokół na przykład Orła i jego dowódcy Jerzy Pertek, nie jest historią, która dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest jakiś mit, legenda, nie wiem, opowieść o hobbitach na morzu, tak? Tylko to jest jedna z możliwych wersji tych wydarzeń. Jak było, tego nie wiem, bo załoga Orła zabrała ją na dno.
Tata się gorzej czuł. Gorzej się czuł, był taki jakby grypę miał, takie bóle mięśni i to na tym się kończyło. I to trwało długie lata i potem te nawroty, bo to były nawroty choroby, były intensywniejsze i coraz częstsze. I to się kończyło tym, że leżał czasami 2 tygodnie, czasami miesiąc. Taki ruch pamiętam, zawsze tak jakby starał się zapinać, odpinać guziki i zawsze tak robił palcami, tak sprawdzał, czy ma jeszcze sprawne te palce.
I potem po jakimś czasie wstawał i jeszcze normalnie chodził, bo wychodził do drukarni, do wydawnictwa chodził jeszcze. Wydawnictwo się mieściło potem wtedy jeszcze na Moście Teatralnym. A potem coraz rzadziej na dole, jak rodzice mieszkali bo mieszkali na ulicy Dąbrowskiego, na vis-a-vis była księgarnia. Tata wychodził po śniadaniu, ginął, nie ma go. Obiad się zbliża, a ojca nie ma, to mama mówiła, idź zobacz, bo siedzi w księgarni, jest w księgarni. W księgarni miał stołeczek, zaprzyjaźniona to była taka bardzo sympatyczna pani kierowniczka, siedział sobie na stołeczku i czytał, bo rodzice mieszkali na rogu Dąbrowskiego i Janickiego, na drugim piętrze i przyszli jednego razu ci, którzy projektowali, dwóch panów, to ten dom, bo książki były tak ciężkie, że to już zaczynało być raczej trochę niebezpieczne. I wtedy budowlaną katastrofą i wtedy zaczęli się rodzice rozglądać i przeprowadzili się na zakręt. To była parter willi. Codziennie musiał tam na parę godzin się kładł na tapczanie, no bo te nogi mu odmawiały rzeczywiście posłuszeństwa. Poruszał się za pomocą takiego balkonika jakby.
Problem nie polega na tym, że ktoś musi mieć dyplom historyka. Znam, powiedziałbym, kilkadziesiąt, ale prawdopodobnie bym mocno zaniżył tą grupę historyków, którzy mają ze sobą znakomite dyplomy, wiele dziesiątków tytułów, które gdzieś tam zdobyli. Książki nie nadają się do czytania. A znam takich ludzi, którzy nie mają tytułu historyka. Są dziennikarzami, pasjonatami, którzy piszą pasjonujące książki historyczne. Znakomite. To nie jest dyplom pilota, o tak, że trzeba jednak zdobyć dyplom pilota, żeby usiąść za sterami samolotów. Ja się wychowałem na książkach Jerzego Pertka, jeśli chodzi o polską marynarkę wojenną. Wychowałem się na książkach Zbigniewa Flisowskiego, jeśli chodzi o dzieje wojny na Pacyfiku. Czytałem książki Edmunda Kosiarza, czytałem książki wielu historyków bez dyplomu, ale jednak zajmujący się marynistyką. Nikt nie napisał lepszej pierwszej wojny światowej na morzu niż Tadeusz Wywerka-Prekurat wraz ze swoim przyjacielem. To jest książka do dzisiaj w Polsce niepodmieniona. Nie udało się jej. No, ktoś może powiedzieć, że Jerzy Lipiński napisał książkę, która dzisiaj już jest starodawna, która już ma tyle błędów i tak dalej. Nikt II wojny światowej na morzu nie napisał drugi raz. Nikt się nie zdecydował i tak dalej, i tak dalej. Następca Jerzego Pertka, którego znam osobiście, Mariusz Borowiak, to też nie jest historyk z wykształcenia. I też oczywiście czasami padają gromy na jego książki. Ale najczęściej od tych ludzi, którzy mają słaby zasób tego, co napisali wcześniej. A jego książki to jest nie nowa, nie wiem, odkłamana historia. To jest dołożona cegła do historii, którą już zbudował Jerzy Pertek.
Jako nastolatek wydawałem w Gnieźnie, wówczas mieszkałem w Gnieźnie, taki biuletyn, Gnieźnieński Ilustrowany Kwartalnik Morski. To jak wszyscy, którzy byliśmy wychowani na książkach Pertka, Kosiarza, Flisowskiego, wydawane na maszynie, później na powielaczu i tak to funkcjonowało. Wysłałem wówczas kilka numerów do pana Jerzego. Po jakimś czasie dostałem zaproszenie do pana Jerzego. Wówczas mieszkał już przy ulicy Zakręt w Poznaniu. Stałem się jakby takim nieformalnym uczniem pana Jerzego. I nasze zainteresowania były też związane z Wielkopolską na morzu. Panu Jerzemu się nie udało napisać książki, ja zrobiłem leksykon o Wielkopolanach na morzach, o podróżnikach, ludziach morza. I jeszcze był jeden temat, który tak nas właśnie tak może zbliżył, to była historia floty lipińskiej, floty szuwarowej. Taka podszewka polskiej marynarki, która działała na wschodnich terenach Rzeczpospolitej. Pan Jerzy w 1986 roku wydał taką książeczkę marynarza generała Kleberga, która była pierwszą pozycją na polskim rynku pokazującym działalność flotylli w kontekście działań i z Niemcami, i z Rosjanami po 17 września. Miało z tego powodu dużo też problemów i z cenzurą, ponieważ część materiału cenzura mu wycinała. A moje zainteresowania wynikały z faktu, że w Mokranach wsi, to było na terenie dzisiejszej Białorusi, został popełniony pierwszy morski katyń. Czytelnicy nie znali jakby całej otoczki, czyli całej tej historii, dlaczego te fakty zostały przekłamane w książce. Ja później przez 15 lat prowadziłem prywatne śledztwo, takie dziennikarskie, docierając do mieszkańców wsi Mokrany, do archiwów i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, i w Niemczech, do ludzi, którzy mieszkali, do marynarzy, szczególnie do marynarzy, którzy byli świadkami, którzy brali udział między innymi w tym Marszu Śmierci. I właśnie tak ta historia z panem Jerzym, że tak powiem, wyglądała. Także ja otrzymywałem też od pana Jerzego różne czasopisma, do których ja wówczas, jak tam młody chłopak, nie miałem dostępu, szczególnie wydawanych za granicą. Później już po śmierci pana Jerzego nastał taki czas, że praktycznie książki autora Wielki Dni Mefloty się nie ukazywały.
Po prostu jako młody chłopak, mając lat 10, 12, 14, miałem okazję zapoznać się z okrętami naszej floty, które zawijały do ówczesnego portu rybackiego na Helu. To mnie bardzo wciągnęło.
I nie wiem, no coś takiego jest pewnie i u Wielkopolan i może od tych ludzi, którzy nie są związani z morzem, że jeżeli tego morza nie mamy na wyciągnięcie ręki, to jest jakieś większe zainteresowanie. Pamiętajmy, że to jest też okres, kiedy pan Jerzy interesuje się, w okresie oczywiście przedwojennym, pierwsze okręty, mamy niszczyciele, mamy okręty podwodne, no to wszystko jakby się tak nakręca. To jest tak, jak ludzie, którzy mieszkają w Gdańsku, gdy nie mają te morze na wyciągnięcie ręki, dla nich to nie robi żadnego wrażenia. Proszę zwrócić uwagę, jak się, może teraz to już tak nie jest, ale w latach ubiegłych, jeżeli marynarz się pojawił w mieście, gdzieś w głębi kraju, w mundurze, on zawsze robi wrażenie niesamowite, tak? Jeszcze jak jest przystojny, wysoki, ten granat po prostu ma duży wpływ, tak? I wtedy, ja tak powiem, dziewczęta wszystkie się odwracają. Na wybrzeżu to jest rzecz powszechna, tak?
Fascynacja morzem, czyli pisarstwo Jerzego Pertka. Wspomnienia, opinie i wzruszenia przyjaciół i czytelników.
Dzisiaj znowu w sercu radość masz. Masz w sercu wielką radość.
Dzisiaj mówiono, że właściwie to jest oddzielny jakby nurt pisarstwa marynistycznego, Konrad i z drugiej strony bataliści i Jerzy Pertek jako właściwie znawca tematu, dokumentalista i tak dalej. Otóż mi się wydaje, że cała sprawa marynistyczna w Polsce ma jeszcze jeden bardzo frapujący, nieznany wymiar. Ten, który był tak szalenie ważny w PRL-u. Metafizyka morza i metafizyka gór. To były dwa terytoria penetracji artystycznej, które po prostu tak interesowały czytelników, bo dawały poczucie wolności, wyzwalały poczucie wolności w czytelniku. I to jest również zasługą Jerzego Pertka, dla mnie najistotniejszą.
W 1956 roku, kiedy pracowałem w Bibliotece Uniwersyteckiej, zapowiedziano mi, że przyjdzie pan Pertek, który wypożyczał tam dużo książek z wypożyczalni międzybibliotecznej, bo tam pracowałem. Przyznam się, że w pierwszej chwili byłem trochę rozczarowany, jak nie ujrzałem właśnie potężnego marynarza, tylko skromnego człowieka. Był to tak uroczy człowiek. Ja byłem przecież nikim, byłem chłopcem wtedy w Bibliotece Uniwersyteckiej. On mnie tak poważnie traktował.
Przekazano mi przekaż informacje i przekaż pozdrowienia i tak dalej, i tak dalej. Wiatrem od morza. Wszystkiego najlepszego i zapewniam, że o Jerzym...
Ważna uroczystość, przyszedł prezydent Poznania wręczyć jakiś medal, przyjęcie, zastawa, kawa, herbata, już tam nie wiem co tam dalej, sobie siedzą, rozmawiają w tym ogromnym gabinecie, nagle mama patrzy, a po dywanie, bo tam był taki duży dywan, idzie mysz, a za nią małe myszki, przez cały pokój paradują. Rodzice mieszkali na parterze, w ogrodzie, no i no nie unikniono, jak ktoś mieszka w takim domu, żeby takie na jesienią, takie tam stworzonka różne były. No i tak sobie właśnie paradowały. Przeszły przez cały pokój. Nie pamiętam, czy udawali, że nie widzą, czy był jakiś komentarz, no ale to takie też były. Tak to wyglądało. Bo ja kiedyś się zapytałam, mówię, tata, a tak kładziesz się spać ze świadomością, że ten następny dzień będzie taki sam, bo ja to się kładłam spać i wstawałam, dzisiaj to, tamto, siamto, a u ojca to było zawsze to samo w zasadzie. Nie, nieprawda, każdy dzień jest inny.